No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym w serii historii Potłuczone. Moi drodzy, niezwykle się cieszę, że możemy znowu dzisiaj wieczorem, no chyba, że słuchacie tego jakoś o innej porze dnia, że możemy wspólnie usiąść i że możemy posłuchać kolejnej historii. Moi drodzy, mała dzisiaj tylko zmiana. Przepraszam, że na początku nie będzie żadnych komentarzy, ale po prostu nie mam kiedy ich przejrzeć. Jesteśmy w trasie, już się nie wstydzę i po prostu nie mam czasu, żeby przejrzeć te wasze setki komentarzy pod ostatnim odcinkiem, więc nie będzie dzisiaj tych waszych historii, wybaczcie mi. Też żałuję, bo bardzo lubię je czytać, ale no po prostu nie mam na tyle czasu. Więc zapraszam was, kochani, na dzisiaj na historię. Będzie dosyć długa. Historię no ciekawą bardzo. Zresztą taką jak każda. Bardzo mi miło, że zechcieliście poświęcić te trochę minut na to spotkanie. Czołóweczka, a potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o miłości, co głupia i ślepa była. Moi drodzy, moi kochani, moi mili, witam Was bardzo serdecznie w tej dzisiejszej historii i zapraszam do jej wysłuchania. Z góry przepraszam autorkę i też wszystkich słuchaczy, bo będę się prawdopodobnie w trakcie momentami mocno irytował. Proszę mi tego nie brać za złe, proszę to potraktować jako absolutnie reakcję człowieka, który nie może się zgodzić na głupotę, którą robimy w życiu. Autorka wie, co mam na myśli i mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi, bo historia jest oczywiście przednia i piękna, ale pokazuje, jak my jesteśmy poplątani momentami, aż trudno uwierzyć. Proszę posłuchajcie, jaką dostałem wiadomość, w sensie jaką historię mi przysłano. Kochany ojcze Adamie, filmy ojca towarzyszą mi w przeróżnych sytuacjach mojego życia. Wyjaśnił mi ojciec bardzo wiele rzeczy i pomógł w wielu trudnych sytuacjach. Bardzo za to dziękuję. Mam nadzieję, że moja historia pomoże innym osobom, które są w podobnej sytuacji. Momentami ta historia brzmi niewiarygodnie i nie wiem, czy bym uwierzyła, gdyby ktoś mi ją opowiedział. Ja jednak wiem, że każde jej zdanie jest prawdziwe, tylko imiona zostały zmienione na zmyślone. Zacznę od tego, że w dzieciństwie jako nastolatka byłam blisko kościoła. Od 5 roku życia chodziłem na spotkania parafialnego koła misyjnego, potem również na spotkania Rycerstwa Niepokalanej w liceum na KSM i tak dalej. Często tam modliłam się o dobrego męża. Jeździłam na rekolekcje obozy, a raz nawet byłam na oazie ruchu Światło-Życie. Bliskość Boga dawała mi siłę. Czasy liceum to był ekstra czas. Miałam super klasę, świetnych przyjaciół, wszystko było na swoim miejscu. Wychowywałam się z moim o rok starszym bratem Karolem. Zawsze mogłam na niego liczyć. Spędzaliśmy razem bardzo dużo czasu. Ekstra jest mieć starszego brata. Pozytywem, który wiąże się z posiadaniem starszego brata, jest fakt, że on ma wielu kolegów. Jednym z nich był Radek, który po pewnym czasie wydał mi się bardzo interesującym facetem. W lutym 2008 roku, miałam wtedy 18 lat, więc to już szmat czasu, pojechałam z moim bratem i z jego kolegami na Jasną Górę, na pielgrzymkę maturzystów. Noc przed wyjazdem spędzałam w jednym z pokoi internatu i wtedy nastąpił mały przełom w mojej znajomości z Radkiem. Oglądaliśmy razem 13 wojownika w sali telewizyjnej. On miał głowę opartą na moich kolanach, ja głaskałam go po włosach i po przedramionach. Był taki przystojny, w czarnej koszuli i w dżinsach, pachniał tak cudownie, najlepiej na świecie. Niestety po filmie odprowadził mnie do pokoju i nawet mnie nie pocałował. Bardzo mnie to rozczarowało. Kolejnego dnia w autobusie siedziałam z kolegą Markiem. Chciałam położyć stopę na siedzeniu obok Radka, bo on siedział sam. Pomyślałam, że zagada, żebym z nim usiadła albo coś tam. Ale on ku mojemu zaskoczeniu kazał mi wziąć stopy z tego siedzenia. No byłam po prostu w totalnym szoku. W moim odczuciu zachowywał się tak, jakby poprzedni wieczór w ogóle się nie wydarzył. Nigdy nie byłam i nie miałam zamiaru być stroną podrywającą, więc postanowiłam, że też będę udawała, że nic się między nami nie zmieniło. Potem zobaczyliśmy się w marcu, w niedzielę palmową na Dniach Młodzieży w Kościerzynie. Ja przyjechałam z ludźmi z mojego liceum, a Radek był ze swoimi kolegami. Mój brat został w domu, bo nie był fanem takich wyjazdów. Ja i Daria stałyśmy z Radkiem i resztą ekipy z ich szkoły. Rozmawiałyśmy, śmiałyśmy się i tak dalej. Potem chłopcy odprowadzili nas do autobusu. Radek śmiał się, że jestem klopsem, chociaż byłam szczupła. I powiedział, że jestem taka niska, że może napluć mi na głowę. No, po prostu miło, nie? Po kilku dniach, w Wielki Czwartek, jeden z kolegów mojego brata zadzwonił z wiadomością, że Radek miał wypadek na motocyklu i walczy o życie na intensywnej terapii. Następnego ranka, w Wielki Piątek, pojechaliśmy do niego. Ja, mój brat i jego ówczesna dziewczyna Ala, która przyjaźniła się z Radkiem od dziecka. Widok, jaki zobaczyliśmy, był przerażający. Radek leżał nieruchomo, podłączony do miliona rurek i maszyn. Nigdy nie zapomnę też widoku jego brata Marcina. Miał wtedy 16 lat. Siedział na podłodze na szpitalnym korytarzu i chyba nigdy nie widziałam kogoś tak złamanego. Nie ma się co dziwić. Jego ukochany starszy brat, mający całe życie przed sobą, leżał w stanie ciężkim na szpitalnym łóżku. Myślałam o tym, że byłam głupia, czekając wcześniej na jakiś krok z jego strony, że gdybyśmy byli teraz parą, to mogłabym zostać w szpitalu, być z nim cały czas, takie tam jakieś romantyczne. Chciałam go jakoś wesprzeć, no ale nie umiałam. Nasz kontakt był sporadyczny. Czasem jeździłam z bratem do szpitala odwiedzić Radka, ale nie wiedziałam, co mam mu powiedzieć. Zawsze chciało mi się po prostu płakać. Kiedy Radek wyszedł ze szpitala, wylądował na wózku inwalidzkim. Tetraplegia, porażenie czterokończynowe. Widywaliśmy się tylko od czasu do czasu. Czasem jeździliśmy do niego z moim bratem, pograć w pokera albo posiedzieć, wypić drinka i pogadać. Czasem on z kuzynami i ze swoim bratem przyjeżdżał do mojego domu rodzinnego, no ale to było tyle. W ostatniej klasie liceum poznałam Krzysia i tu się zaczęło. Mój brat zaczął studiować w Gdańsku w październiku 2008 roku i zacieśnił relacje z rok starszym od siebie kolegą z liceum. Widziałam tego Krzyśka kilka razy, kiedy mój brat był jeszcze w liceum. Zwróciłam na niego uwagę, był wysoki, przystojny i miał buty z ogniem. Może brzmi to zabawnie, ale po prostu miał takie buty z narysowanymi płomieniami i to mi bardzo zapadło w pamięć. W 2009 roku pojechałam do mojego brata. On od kilku miesięcy studiował na Politechnice, a ja chciałam zobaczyć, jak to się po studencku żyje w wielkim mieście. Pojechaliśmy na imprezę i ten Krzysiu pojechał z nami. Wtedy naprawdę się zauroczyłam. Miałam 18 lat, no dobra, prawie 19. On miał prawie 21 i miał już swoje BMW. Nosił lewisy, buty z krokodylkiem. Teraz naprawdę nie rozumiem, czym mi wtedy zaimponował. No ale kto to zrozumie, taki głupi nastoletni umysł. Na początku trochę pisaliśmy, potem on przestał mi odpisywać, a ja postanowiłam, że napiszę mu ostatniego SMS-a. Jeżeli nie odpiszę, no to koniec. I wiecie, co się stało. Odpisał oczywiście. Zaczęliśmy się spotykać jako para. Mój brat nie był z tego zadowolony, bo twierdził, że to nie jest chłopak dla mnie. Że on nie nadaje się do związku, no ale jakoś musiał to znosić, że ja postanowiłam z nim być. Po maturze zaczęłam pracę we Władysławowie, w wesołym miasteczku. On tam mnie odwiedzał, spędzaliśmy razem czas i w ogóle było fajnie. Wiadomo, takie tam nastoletnie miłości. Na początku to wiadomka, same fajerwerki. We wrześniu pojechaliśmy razem w góry, on wcześniej już przebąkiwał o jakimś tam współżyciu. Ja w głębi serca czułam, że to zły pomysł i się nie zgadzałam. Oznajmił, że nie wyobraża sobie bez tego życia. W górach uległam. Kochana, kochana moja autorko, tutaj po prostu już po raz trzeci prawdopodobnie tylko starałem się powstrzymywać. Już się rodzą we mnie takie wielkie wykrzykniki, które mówią, matko nie, po prostu błagam nie. Drogie panie, jeżeli tego słuchacie, może jakieś młode dziewczyny. Błagam was, jeżeli spotkacie chłopaka, który mówi wam, że nie wyobraża sobie życia bez współżycia, w takim sensie, że jeżeli nie będziecie z nim współżyły przed ślubem i albo po prostu mu to dacie, albo on sobie pójdzie, błagam, natychmiast go odprawcie. To jest absolutnie kategoryczny znak, że taki chłopak, przynajmniej na ten moment, nie nadaje się do żadnego związku. Jeżeli dla niego życie nie jest możliwe bez tego aspektu i mówi, że was zostawi, bez tego aspektu, to natychmiast od niego oddajcie, drogie panie. I to nie ma się zastanawiać, no ale może on jest taki zły. Nie, jeżeli ktoś ma takie radykalne myślenie, czyli mówi ci albo seks, albo się rozstajemy, to wtedy mu mówisz natychmiast się rozstajemy, do widzenia panu. Naprawdę, drogie panie, błagam was, zapamiętajcie to do końca życia. Tak pisze dalej nasza bohaterka. W górach uległam. Wiadomo, że teraz żałuję, naprawdę z całego serca tego żałuję, no ale niestety nie da się cofnąć czasu. Z powodu tego zakochania postanowiłam pójść na zarządzanie do Gdańska, zamiast na dziennikarstwo do Olsztyna. Mama pytała, skąd ta decyzja. A ja, że chcę mieszkać z bratem, że wszyscy znajomi idą do Gdańska i tak dalej, ja po prostu nie chciałam się przyznać, że to z powodu faceta, którego znałam zaledwie kilka miesięcy. Tak naprawdę chodziło mi tylko o to, żeby jak najwięcej czasu spędzać z Krzysiem. W październiku, a może listopadzie, nastąpiła pierwsza próba zerwania. Oczywiście to on oznajmił, że nie chce ze mną być. Ja, głupia, durna, zakochana nastolatka, oczywiście zaczęłam płakać i prosić go, żeby tego nie robił. No został i stwierdził, że tak naprawdę nie chciał odejść, tylko chciał zobaczyć, jak zareaguje. Tu już był sygnał, że należy uciekać jak najdalej od tego chłopaka, który mówi coś tylko po to, żeby doprowadzić dziewczynę na skraj rozpaczy. Naprawdę to był sygnał? Kochana, nie obraź się na mnie, ale jakbym cię szczelił, to w ogóle głowa mała. Jeżeli jakiś chłopak na próbę doprowadza do dramatu twoje serce, na próbę, bo chce sprawdzić, jak zareagujesz, kiedy on cię opuszcza, Jezu, uciekaj, 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 uciekaj. Kolejnym znakiem był fakt, że nie chciał, żebym poznała jego rodziców. On znał moich, odwiedzał mnie w rodzinnym domu, ale mnie do siebie nie chciał zabrać. Wydawało mi się, że nie jestem dla niego wystarczająco ważna, albo może, że nie wiem, jakoś się mnie wstydzi. Zrobił to w walentynki. Mamy usiąść do rodzinnego obiadu, jego rodzice coś szykują, więc ja w ogóle cała oczywiście podekscytowana, że w końcu ich poznaję. Jego siostra jeszcze nie zeszła, a on do mnie mówi następujące zdanie. Zobacz, jak zaraz wywołam kłótnię. A ja na niego patrzę i myślę, że on chyba żartuje. I mówię, żeby tego nie robił. A on powiedział jedno zdanie do swojej siostry. Nawet nie pamiętam już, o co chodziło. Na to zareagował jego tata i atmosfera natychmiast siadła w jedną sekundę. Ja byłam po prostu w szoku. Miałam wyraźny znak, że to nie jest dobry materiał na partnera. Really? Kochana. Wywołał kłótnię totalnie dla zabawy i bez żadnego powodu zepsuł atmosferę. Oczywiście dalej byliśmy razem, bo byłam pewna, że to jest miłość mojego życia. Kochana, ja cię bardzo lubię, ale zawsze jak czytam te wszystkie teksty, zadaję sobie pytanie, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, kochanie, że nasze uczucia, że nasze jakieś pewnie tęsknoty, pragnienia, jakieś pustki, tak, jakieś, nie wiem, przerażenia samotnicze i tak dalej, popychają nas do myślenia, że no właśnie ktoś taki, kto takie rzeczy robi, tak? Kto absolutnie po prostu gra na innych ludziach, kto ich niszczy dla zabawy, a my myślimy, że to jest miłość naszego życia. Jedźmy dalej. To nie będzie wszystko jeszcze. Dodatkowo oszukiwał rodziców, podrabiając oceny w indeksie. Spędzał czas ze swoimi znajomymi, zamiast pójść na uczelnię. Pomyślałam, że jego rodzice muszą być pewnie jakoś strasznie apodyktyczni, skoro on się musi tak ukrywać i że musi ich zwodzić, że nie studiuje. Wspólne lata mijały, a ja byłam daleko od Boga z powodu grzechu. Nie czułam się z tym dobrze i często chciałam od tego odejść, ale na dłuższą metę po prostu nie dawałam, bo go kochałam. Czasem było miło. Jeździliśmy nad jezioro, do kina, do znajomych. Niestety w wielu sytuacjach nie mogłam w ogóle na tego Krzysztofa liczyć. Nie pomógł mi przy przeprowadzce, chociaż to obiecał, ale wieczorem przyjechał na piwo do nowego mieszkania, jak się już przeprowadziłam. Kiedy ja płakałam z powodu egzaminu, który muszę poprawić, on przez telefon powiedział, że zadzwoni później, no bo teraz to idzie na piwko, więc nie ma czasu. Wtedy pomyślałam, że najwyższy czas zerwać. Najwyższy czas to był już dawno temu, kochana. No i mu to powiedziałam. Oznajmiłam, że to nie ma sensu, skoro nie mogę na niego liczyć. W takich trudnych sytuacjach, co się stało? Ja doskonale wiem, co się stało, jak to czytałem. Kochana, naprawdę, wiedziałem, co on powie. On wtedy wydzwaniał i mówił, że mnie kocha i że nie może pracować, jak myśli o życiu beze mnie. A ja oczywiście uległam i zostałam. Kochani, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś nagrałem takiego vloga o takiej osobowości właśnie narcystyczno-psychopatycznej, takiej, to jest tak zwane gotowanie żaby, nie? Chodzi o to, że człowiek co jakiś czas daje drugiemu człowiekowi taki ochłap tego, żeby on myślał, że jest kochany, taki sygnał i taki znak, czasem nawet duży kąsek, żeby myślał, że jest ważny, a tak naprawdę cały czas go głodzi, bo chodzi tylko o to, żeby kogoś wykorzystywać. Ten twój Krzysztof, wiem, że on tak ma, nie ma na imię i może dobrze, że nie znamy jego imienia. To był właśnie ktoś taki. Czytajmy dalej, kochani. Będąc Krzysiem, jak ty w ogóle możesz mówić na niego Krzyś, będąc tym potworem, nie byłam sobą. Z całych sił starałam się, żeby był zadowolony i próbowałam całą moją rodzinę ustawić tak, żeby wszystko było git, jak on przyjedzie. No po prostu szaleństwo. Bywało, że kłócił się ze mną, ja płakałam, potem on oznajmiał, że wie, że mam rację, ale on się po prostu lubi kłócić. Czy wy to rozumiecie? Normalnie to jest jakiś obłęd, w co ja wlazłam. Ale wiecie, jakie było moje myślenie? No ja myślałam tak. Każdy ma wady, tak przecież wygląda miłość, raz jest lepiej, a raz jest gorzej. Musi być czasem słodko, a czasem mega gorzko. W 2013 roku, kiedy byliśmy razem już 4 lata, jak to przeczytałem, kochana, to po prostu nie mogę uwierzyć. Naprawdę wytrzymałaś po prostu z takim psychopatycznym narcyzem 4 lata? Mój brat wypłynął w swój pierwszy rejs. Tam był problem z internetem, dlatego wysyłał jednego maila podzielonego na fragmenty, a ja je rozsyłałam do jego znajomych. Jednym z nich był przyjaciel mojego brata, Radek. Pamiętacie, nie? Ten z początku, ten, który wylądował na wózku. O którym wspominałem już wam wcześniej przecież. Żywo interesował się miejscami, które dane było zobaczyć mojemu bratu. Czasem żeśmy pisali godzinami i okazało się, że mamy dużo wspólnego. Bardzo mnie to zaskoczyło. Była to koleżeńska znajomość z mojej strony. Nie dopuszczałam myśli, że moglibyśmy być razem, bo po pierwsze przecież ja kochałam Krzysia, a po drugie Radek był na wózku. No i? Kończyłam 4 rok studiów i zastanawiałam się, co dalej. Liczyłam na oświadczyny, bo w sumie byliśmy już razem 4 lata, matko i córko. Układało nam się lepiej niż wcześniej. Krzysiu stał się bardziej czuły i mniej kłótliwy. Zaraz się okaże. Mimo to nie mieliśmy o czym rozmawiać. No to brawo, no po prostu świetny związek. Oni, wybaczcie mi te moje złośliwości, po prostu je, kochana, mam nadzieję, że autorko wiesz, że to nie jest. Znaczy nie, no. Ja po prostu kocham to, jacy my jesteśmy pomyleni. Bo ja jestem taki sam oczywiście, no robiłem tyle głupot w życiu, że to głowa mała. Dobra, przepraszam was, czytam dalej. Nie mieliśmy o czym rozmawiać, znaczy się rozmawialiśmy, ale o bardzo takich przyziemnych sprawach, tak, gdzie pojedziemy na weekend, z kim się spotkamy wieczorem na mieście i takie tam wielkie rzeczy. Zauważyłam, że nie mogę z nim poruszyć żadnych poważnych spraw. Za to z Radkiem potrafiłam pisać godzinami. Myślałam wtedy, że za 15-20 lat, kiedy miną beztroskie studenckie lata, to albo będziemy z tym Krzyśkiem po rozwodzie już dawno, albo będziemy tylko siedzieć w milczeniu, albo wiecznie się kłócić. Dokładnie. Taka była wasza przyszłość, kochana. Dobrze, że się zorientowałaś. Chociaż jak widać nie pomogło. Pamiętam, że podczas mszy modliłam się gorliwie o Bożą pomoc w tym temacie. A to już jest wątek, który najbardziej kocham. Posłuchajcie. Prosiłam Boga, że albo niech to skończy, albo niech się oświadczy i idziemy z tym dalej. Chciałam, żeby Pan wskazał mi właściwą drogę. Kochana, naprawdę nie wiesz, jaka była właściwa droga. Poczułam się bardzo skołowana. Niestety okazałam się bardzo oporna na jej przyjęcie, ale o tym to za chwilę. Kochani, czujecie, to jest właśnie to. My prosimy Pana Boga tak naprawdę, żeby On za nas podjął decyzję, nie? Że jakby i udajemy jeszcze, że nie wiemy w ogóle, która jest dobra. Kochana, miałaś absolutnie miliard znaków, że to jest ostatnia partia do tego, żeby z nią być. A ty właśnie, żeby on się oświadczył. Czyli co, gdyby, matko, gdyby on ci się oświadczył, to byłby jakiś dramat w ogóle. Posłuchajcie dalej. We wrześniu 2013 roku, dokładnie w Dzień Chłopaka, zerwaliśmy ze sobą. Było to bardzo trudne. Nie widziałam jednak innej możliwości. Czułam, że coś ukrywa, ale nie wiedziałam jeszcze co. Nie było innej możliwości niż po prostu zerwanie. 4,5 roku związku to całkiem spory kawał czasu. Nie całkiem spore, to jest pół twojego dorosłego życia. Dodatkowo na 4 roku miałam mało zajęć i pomieszkiwałam w jego domu rodzinnym. Spaliśmy osobno ze względu na jego rodziców, chwała Bogu, którzy są wspaniali i wspominam ich cudownie. Nie są wcale apodyktyczni, tak jak myślałam wcześniej, ale są naprawdę bardzo ciepłymi i kochającymi ludźmi, zawsze gotowymi do pomocy. Spakowałam więc rzeczy z tego domu, pojechałam do domu, zadzwoniłam do jego rodziców. Jego tata był bardzo smutny. Powiedział, że traktowali mnie jak córkę, że zawsze mogę na nich liczyć i tak dalej. Rozpłakałam się po prostu ze wzruszenia. Chciałabym teraz napisać, że odcięłam się od niego i zacząłem układać sobie życie sama. Taką miałem głęboką nadzieję, że tak napiszesz, kochana. Niestety, tak się nie stało. I to jest chyba teraz najważniejsza część tej historii. Dalej mieliśmy kontakt. W dniu zerwania on zarzekał się, że nikogo innego nie ma. Okazało się, że kłamał. Spotykał się z dziewczyną o imieniu Ania. Ja byłam po prostu zrozpaczona i zachowywałam się bardzo nieracjonalnie. Nie umiałam sobie wyobrazić życia w samotności, życia bez niego. Uważałam, że moje życie nie ma żadnego sensu bez niego. Ciągle płakałam i byłam w totalnym dole. Niestety nie umiałam zrobić najważniejszego. Nie umiałam zerwać kontaktu z nim i z jego rodziną. Tłumaczyłam sobie, że mamy wspólnego psa i dlatego mamy kontakt. No po prostu świetne. On czasem do mnie przyjeżdżał i jednocześnie spotykał się z tamtą Anią. W międzyczasie zaczęłam spotykać się z Radkiem. On przyjeżdżał pod moje mieszkanie, pod dom, no i siedzieliśmy w samochodzie czasem. Oczywiście zaiskrzyło i postanowiłam spróbować zbudować z tym Radkiem relację. Ale pewnego dnia Krzysiu miał przyjechać i zabrać tego naszego wspólnego psa na szczepienie. Padało, więc zaprosiłam go do mieszkania. Przygotowałam mu obiad, a po obiedzie on się rozpłakał. Ja w szoku, bo on nigdy wcześniej nie płakał. Dlatego byłam pewna, że na pewno stało się coś strasznego. Powiedział mi, że zachowywał się tak dziwnie i sprowokował to zerwanie, bo dowiedział się, że ma raka. Ale jaja. Mnie zamurowało, a on dalej, że potrzebował wtedy czasu, kiedy ja z nim zerwałam i że w sumie to chciał umrzeć w ogóle sam i wyjechać za granicę. Co za koleś w ogóle! Przepłakałam calutką noc. Jak mogłam być taka samolubna i porzucić go w takiej chwili? Niezwłocznie napisałam do Radka, że między nami koniec, bo ja wracam do Krzysia. Bardzo go zraniłam. Nie chciał mieć ze mną żadnego kontaktu i naprawdę rozumiem go w 100%. On się zaangażował, a ja przekreśliłam nasze szanse, goniąc za jakąś po prostu durną ułudą miłości gościa, który wymyślił raka. Wsiadłam samego rana do komunikacji miejskiej, bo chciałam jak najszybciej znowu być z Krzysiem, moim chorym Krzysiem. Okazało się, że poszedł oddać krew, ma dzień wolny, spędza go na przeglądzie samochodu i jest oczywiście z nim Ania jako dziewczyna. Chciałabym tylko przypomnieć, że to nie ja jestem Ania. Załamałam się, no po prostu zostałam oczywiście na lodzie. On jednak dalej przyjeżdżał. Raz nawet kupił mi kwiaty. Mówił, że ona ma problemy i że on nie może jej zostawić, ale że mnie kocha. Ja byłam po prostu w strzępkach. Chodziłam do jakiejś psycholog, nie umiałam niczym się cieszyć, byłam skołowana na maksa. Starałam się szukać rzeczy, które mnie uszczęśliwią. Próbowałam się nauczyć jakoś sama żyć. Pewnego dnia spotkałam się z jego siostrą i poszłam się na spacer i zobaczyłyśmy Krzysia z tą Anią, uśmiechniętych w lodziarni. No nie wyglądała na osobę, żeby miała jakieś tam poważne problemy. Powiedziałam cześć w taki sposób, że on mnie zobaczył, ale ona nie. Napisałam mu, że ma przestać mnie zwodzić, bo to jest straszne, że przecież ich widziałam i tak dalej. Kolejnego dnia dostałam od Ani wiadomość, czyli od tej jego dziewczyny, że ona chce się spotkać. Bardzo się bałam. Myślałam, że może ona chce mnie przyjść pobić albo coś, no ale zgodziłam się. Ona do mnie przyjechała. Okazało się, że jest bardzo sympatyczna. Powiedziałam jej, jak to wygląda z mojej strony. Ona mówiła, że chciała mnie poznać, bo nie mogła uwierzyć, że on nic, a ja mu ciągle zawracam głowę. Okazało się, że kiedy był u mnie, to jej mówił, że wtedy jest dłużej w pracy, a on wtedy był u mnie. Kiedy był ze mną, to oczywiście wymyślał coś innego. No wszystko tak pasowało. Ona jednak stwierdziła, że nie może uwierzyć mi na słowo, że zna mnie od 2 godzin i mogłam to wszystko wymyślić. Poprosiła, żebym zaprosiła go do siebie i żeby on powiedział, że mnie kocha, a ona będzie w tym czasie ukryta w łazience. Słuchajcie, no co to jest za historia w ogóle? Powiedziałam jej, że nie ma to sensu i ja już jestem w ogóle na skraju wytrzymałości psychicznej i w ogóle. No ale poprosiła, żebym mimo wszystko jej udowodniła, że mówię prawdę, czyli że on kocha mnie, a nie ją. Ja nie mogę. Zadzwoniłam, żeby przyjechał. W duchu miała nadzieję, że się nie zgodzi. No ale się zgodził i przyjechał. Ta Ania ukryła się w łazience, a ja zaczęłam z nim rozmawiać. Na początku jakby coś wyczuł, bo tylko tak kiwał głową, nic nie mówił. W końcu stwierdził, że on nic do tej Anki nie czuje i że kocha mnie. Wtedy Anka wyparowała z łazienki i powiedziała, że wszystko usłyszała i ma dosyć. Ten normalnie w totalnym szoku. Najzabawniejsze to stało się później. Ona, ta Ania, oczywiście do niego wróciła. A potem znowu ja z nim byłam. Krótko, no ale zawsze. Czy wy w ogóle czujecie, co się tutaj wyprawia w tej historii? Czy to się może pomieścić w głowie normalnego człowieka? Jak mogłam znowu próbować mu ufać? Po tym wszystkim, co widziałam, co zobaczyłam, co usłyszałam. Na szczęście to trwało krótko. Może 2 tygodnie. No dobra, może 3. W marcu 2014 roku po jego kolejnym kłamstwie zdecydowałam się definitywnie zerwać z nim kontakt. O Jezu, wreszcie. Chodziło o to, że powiedział mi, że jest w pracy i możemy się spotkać dopiero po południu, a tak naprawdę pojechał łowić śledzie. On jeszcze chciał się potem spotykać, pisał SMS-y, w których podkreślał, jaką byłam świetną dziewczyną i tak dalej. Ale nic mu nie odpisywałam i on po pewnym czasie, ku mojemu zadowoleniu, odpuścił. Po tym prostu kołowrocie, jaki mi zafundował, no dobra, sama sobie zafundowałam, tkwiąc w takiej relacji. Dalej chodziłam do pani psycholog, przeczytałam książkę Kobiety, które kochają za bardzo. No, całkiem niezła książka. Jednocześnie zaczęłam też chodzić na spotkania takie pomocowe różne. To wszystko doprowadziło mnie do odzyskania jakiejś równowagi psychicznej. Definitywnie zamknęłam ten trudny rozdział mojego życia. Ale dopiszę wam jeszcze dalszą część tej historii. Tak na koniec. Przez jakiś czas nie mieliśmy kontaktu z tym Radkiem. Mam nadzieję, że ciągle pamiętacie Radka. No bo on nie chciał, jak go wtedy tak potraktowałam. Nie dziwię mu się. Rozumiałam, że po tym, jak go potraktowałam, to bał się mi zaufać i chciał się ode mnie odciąć. Tęskniłam za nim. Ale ze względu na to, co zrobił, postanowiłam uszanować jego decyzję i nie naciskać. Na szczęście pewnego dnia Radek dał mi lajka z jakiegoś dziwnego konta na Facebooku. Ja zapytałam, kim jesteś i dzięki temu znowu zaczęliśmy pisać. Tak bardzo się cieszę, że wtedy to zrobił, bo znowu złapaliśmy kontakt. Pomimo, że wcześniej przeze mnie cierpiał i tak go zraniłam, dał naszej znajomości drugą szansę. Zaczęliśmy się znowu spotykać. Mieszkałem już wtedy z rodzicami. Oficjalnie zaczęliśmy być razem od kwietnia 2014 roku. Pracowałem wtedy w salonie sieci Plus. Spędzaliśmy razem weekendy i jeden dzień w tygodniu, kiedy miałem wolne, to zawsze z nim. Najczęściej to ja przyjeżdżałam do niego. Oglądaliśmy wtedy razem Grę o Tron, czasem jakiś film. Gadaliśmy, graliśmy i tak dalej. Tak bardzo chciałam spędzać z nim jak najwięcej czasu, że często nie wracałam do domu wieczorem, tylko wstawałam wcześnie rano i jechałam prosto do pracy. Jeździłam z nim na treningi rugby na wózkach. W czasie majówki pojechaliśmy ze znajomymi na kajaki, potem do Pragi na kilka dni. I tak to wszystko zaczęło się przeradzać w jakieś po prostu wielkie uczucie, które trwa do dzisiaj. Pod koniec sierpnia 2015 roku Radek mi się oświadczył podczas weekendu na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Totalnie się tego nie spodziewałam. To znaczy, gadaliśmy wcześniej o tam naszych wspólnych planach, ale w tamtym momencie byłam bardzo zaskoczona i bardzo szczęśliwa. Oczywiście zgodziłem się. I w kwietniu 2016 roku wzięliśmy ślub. Teraz kilka słów o Radku. Mój mąż jest naprawdę świetnym facetem. Jest kochany na maksa. Jest w stanie zrobić naprawdę dużo, żebym była szczęśliwa. Radek dąży do postawionych sobie celów, nie jest osobą, która coś obiecuje, a potem nie dotrzymuje słowa. Dla mnie to jest w ogóle bardzo ważne. Radek jest też bardzo cierpliwy, niezwykle zabawny i w ogóle jest słodki. Codziennie mówi mi, że mnie kocha, ale to nie są tylko słowa. On naprawdę to każdego dnia okazuje i robi dla mnie wszystko i dla mojej rodziny, żeby pokazać, że to nie są puste słowa. Codziennie mi mówi, że jestem najpiękniejsza na świecie. Czasem to wręcz zabawne. Wracam do domu po skoszeniu trawnika, spocona i zmęczona i w ogóle brudna, a on mówi, że jestem piękna. Mogę powiedzieć mu o wszystkim. Porozmawiać na każdy temat. Jest moim najlepszym przyjacielem. Często wyprzedza moje myśli, pewnie dlatego, że myślimy podobnie. Lubię towarzystwo ludzi, ale najbardziej lubię, kiedy jesteśmy razem. Mimo, że już tak dobrze się znamy, a może właśnie dlatego, mój mąż nadal potrafi mnie czymś pozytywnie zaskoczyć. Nie jest osobą kłótliwą. Jeżeli się zdenerwuje, to na chwilę i szybko mu przechodzi. Kiedy wyjeżdżam sama do rodziców albo do przyjaciółki, to zawsze za nim tęsknię, a on też dzwoni do mnie i pisze, że mu mnie brakuje. W dniu naszego ślubu prawie wszystko stało pod znakiem zapytania. Martwiłam się, czy pogoda będzie ok, czy fryzura, makijaż i tak dalej, czy tort będzie smaczny. Naprawdę nie masz większych zmartwień, kobieto. W tym dniu byłam pewna tylko jednego. Że mężczyzna, za którego wychodzę, to ten jedyny, że będziemy szczęśliwi. Wiedziałam, że nasza miłość przetrwa wszystkie trudności i będziemy razem aż do śmierci. Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe wspólne życie, tylko utwierdziłam się w tym przekonaniu. Kiedy dowiedzieliśmy się, że mój mąż najprawdopodobniej nie będzie mógł spłodzić dzieci, to wtedy był taki trudny moment. Stał się na jakiś czas inną osobą. Był bardzo smutny, załamany, dużo mniej pewny siebie. Ta diagnoza była dla nas bardzo bolesna. Tym bardziej, że była przekazana w bardzo przykry sposób. Lekarz podkreślił chyba ze 3 razy, że u pani to jest wszystko super, a problem to ma tylko ten mąż. To było straszne. Apeluję, pisze nasza autorka, do wszystkich lekarzy o odrobinę empatii w takich sytuacjach. A teraz na koniec jeszcze jedno zdanie, czyli wstęp do szczęśliwego zakończenia. Obecnie jesteśmy w trakcie kursu na rodziców adopcyjnych. Mam nadzieję, że wkrótce zostaniemy rodzicami i adoptujemy jakieś dzieciątko. To tyle wam chciałem opowiedzieć. Pozdrawiam. Moi drodzy, no niezła historia, niezła historia. Kochani, nie mam za dużo komentarza, bo ja myślę, że ta historia naprawdę bardzo dużo tłumaczy i wiem, że bardzo wielu z was też to zna. Kochani, bardzo często się takie zdanie powtarza, nie? Które mówimy, jakby wszyscy ludzie na świecie tak mówią, nie? Słuchaj swojego serca. Bądź wierny temu, co twoje serce ci dyktuje. Kochani, 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 to jest najgłupsze zdanie świata. Tak by było, gdyby nasze serca były, że tak powiem, w oryginalnej formie stworzonej przez Pana Boga, ale tak nie jest, kochani. Nasze serca są połamane, pokruszone, spragnione, stęsknione, rozsamotnione i tak dalej. W związku z tym one naprawdę głupio wybierają. Zobaczcie, w tej historii było 150 miliardów znaków, że ten krzyż to się do związku nie nadaje. Może oczywiście kiedyś, jeżeli nad sobą popracuje, pójdzie na terapię, zobaczę w ogóle, że jest z nim problem, to oczywiście, że on też może być człowiekiem zdolnym do związku, ale jeżeli tego nie zrobi, to nie jest kimś, kto się nadaje do jakiegokolwiek bycia z nim. I zobaczcie, my jeszcze tak jesteśmy skołowani, że tak jak nasza autorka, nie, potrafimy się modlić do Pana Boga, żeby on się oświadczył, nie, bo wtedy to by się jakoś wszystko poukładało. Nie, kochani, nie słuchajcie własnego serca. Nie w takim sensie oczywiście, że macie ignorować to, co się w was dzieje. Mam nadzieję, że rozumiecie, że nie o to mi chodzi. Nie chodzi mi o to, że mamy negować samych siebie. Tylko nie możemy pozwolić, żeby nasze uczucie, nasze pragnienia, żeby się stały jedynym wyznacznikiem tego, co ma być. Nie? Na szczęście ta historia skończyła się dobrze, bo się okazało, że ten facet był tak niezdolny do bycia z nim w związku, no że to było w ogóle niemożliwe, się rozpadło. Tak? W ogóle te sceny w tej łazience to już w ogóle jakieś po prostu jak z serialu. Kochani, o, aż mi się mikrofon zatrząsł, wybaczcie. Kochani, zawsze trzeba pytać faktów, pytać rozumu, pytać Pana Boga nade wszystko. Ale nie pytać tak, jak nasza autorka pytała w pewnym momencie. Ja oczywiście to rozumiem, bo ja sam tak robiłem tysiące razy w życiu, nie? Kiedy próbujemy nagiąć Pana Boga do naszej sytuacji, próbujemy, żeby on wlazł w to, co my doskonale wiemy, że powinniśmy zrobić sami, ale nie chcemy, bo właśnie, bo nam się wydaje, że kochamy, bo nam się wydaje, że coś jest dobre, piękne, albo nie jest aż takie złe, jak to wygląda, nie? Kochani, potrzebujemy opinii mądrych ludzi, potrzebujemy opinii Pana Boga, potrzebujemy Słowa Bożego, żeby je czytać i konfrontować swoje życie z Nim. Kochani, człowiek, który sam o sobie tylko decyduje, który jakby nie bierze pod uwagę żadnego innego punktu widzenia, zawsze zbłądzi. Kochani, musimy się nauczyć, musimy to przyjąć. Jesteśmy poranieni, jesteśmy pogubieni, jesteśmy słabi i jakby nie mamy dobrego jakby sposobu patrzenia na siebie i na to, co nam się dzieje. Nie? Chwała Bogu, że nasza bohaterka tego Radka znalazła. I że miejmy nadzieję, bardzo się będę o to modlił, kochani, żebyście jak najszybciej zostali rodzicami adopcyjnymi, żebyście cudowne jakieś dzieciątko potrzebujące miłości wzięli do siebie i żebyście go obdarzyli miłością. I mam nadzieję, że będzie wam się jak najbardziej, jak najlepiej powodziło. Tylko właśnie, zawsze pytajmy Pana Boga. Zawsze pytajmy też innych ludzi, mądrych ludzi. I patrzmy naprawdę na fakty. Nie na nasze uczucia i nie na to, jak nasze uczucia o tych faktach mówią, tylko na fakty. Jeżeli osoba, z którą się jesteś, mówi, że albo seks, albo koniec związku, natychmiast skończ ten związek. Jeżeli jakaś osoba, z którą jesteś, wykorzystuje innych ludzi, wykorzystuje ich emocje, sprawdza cię, nieustannie robi ci taki, wiecie, taką trampolinę uczuciową, uciekaj, z tego nic nie będzie. Kochani, ja wiem, że wielu z was oczywiście powie, no dobra, ale to my już dawno jesteśmy w małżeństwie, nagle takie coś się okazało. Uwaga, kochani, to nie jest tak, że nagle się okazało. Właśnie to jest tak, że wcześniej na to nie patrzyliśmy, że przez to, że byliśmy zaślepieni uczuciami, że myśleliśmy, no ale kocham, to żeśmy ignorowali te wszystkie rzeczy. Kochani, ja wiem, że teraz brzmi jak taki po prostu stary proboszcz, nie? Ale kochani, taka jest prawda. My się sami pakujemy w tę sytuację. Bardzo ładnie napisała to nasza autorka, że to on jej sprawił taki oczywiście totalny miszmasz uczuciowy i tak dalej. W końcu napisała w nawiasie, wiem, sama to zrobiłam. W sensie sama na to pozwoliłam. Kochani, my naprawdę sami się pakujemy w takie rzeczy. To nie jest tak, że one nam się tylko przydarzają z zewnątrz. I broń Boże, nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz mieli żyć w jakimś poczuciu winy i się sami po prostu nieustannie oskarżać. Nie o to chodzi. Tylko kochani, bądźmy mądrzy. Bądźmy mądrzy. Kochana, nie wiem, jak masz na imię, bo nie podpisałaś tej wiadomości. A oczywiście to zmieniłaś imiona. To absolutnie szanuję. Więc nie wiem, jak mam o tobie myśleć, w sensie imieniem, jakim mam o tobie myśleć. Ale bardzo cię pozdrawiam i bardzo dziękuję za twoją historię. Tak jak napisałaś, ona naprawdę może być pomocna dla bardzo wielu ludzi, szczególnie tych młodych, którzy jakoś tam związki budują, którzy wchodzą w jakieś relacje. Uczcie się od tej historii, uczcie się od tej naszej cudownej bohaterki, która na szczęście się z tego wydobyła, chwała Bogu. Bo jak nie, to matko, co by to było? No nie, no byłoby tak, jak napisała. Czyli byłby to albo rozwód po paru latach, albo totalna samotność w związku. A to nie jest dobry pomysł. Kochani, tyle na dzisiaj w tej historii, bo muszę lecieć. Zaraz mamy kolejne spotkanie na trasie, już się nie wstydzę. Więc tak nagrywam w przelocie w jakimś mieście tylko po drodze. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. I dzisiaj bym jeszcze dodał i słuchajcie Go. Słuchajcie Go jak najwięcej. Ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia pewnie za tydzień w kolejnej naszej potłuczonej historii. Z Bogiem. Pa.